przychodzimy na Eucharystię. Słyszymy słowa upomnienia skierowane przez Chrystusa do tych, którzy nie mieli w sobie wystarczającej wiary. Kiedy patrzymy na te doświadczenia łaski, to człowiek w swoim zamyśle pragnie uczynić swoje życie szczęśliwym. Chce je zrealizować w takim stopniu, aby ono przynosiło zawsze sukces. To wynika z naszej ludzkiej natury, z tego wszystkiego, co jest pragnieniem szczęścia, pragnieniem spełnienia. Ale dzisiaj chcemy stanąć wobec tych doświadczeń w świadomości, że obok nas są ludzie, którzy mogą być w tym wszystkim pomocą. I myślę, że takim doświadczeniem jest kierownictwo duchowe. Jako forma realizowania swojej pobożności, ale również wzrastania duchowego. I łaska kierownictwa duchowego prowadzi również do wewnętrznego uzdrowienia człowieka. Bóg posługuje się ludźmi, tak jak czynił to w Starym Testamencie, przez sędziów, proroków, królów. Tak samo czyni obecnie poprzez tych, którzy są następcami apostołów. I ważną sprawą jest, abyśmy to rozumieli, że ta współpraca może być owocna. Ona może przynosić znamienne skutki w naszym życiu, o ile otworzymy się na łaskę Ducha Świętego, zarówno ci, którzy podejmują to kierownictwo duchowe, jak również ci, którzy się na nie otwierają. Kiedy mówimy o kierownictwie duchowym, trzeba zacząć od tego, co jest postawą zaufania. Wewnętrzny świat człowieka jest na pewno różnoraki pod względem jakości, ilości. Z duszami jest tak jak z szafami. Jedne są puste, drugie są pełne. Jedne są pełne wartościowych rzeczy, inne bezwartościowych. Jedne są brudne, inne czyste. Jedne są nowe, inne przestarzałe. Zobaczmy, to bogactwo duchowe lub ubóstwo odzwierciedla się w naszym codziennym życiu. I myślę, że każdy z nas w miarę swoich możliwości może dokonać tej pewnej samooceny. Chociaż ona zawsze jest niedoskonała i niesprawiedliwa, to mimo wszystko jest jakimś pewnym krokiem w doświadczeniu tego, co jest prowadzeniem przez Boga. Ludzie Dalekiego Wschodu mówią o trzech tak zwanych powłokach. Pierwsza to powierzchowna, znana jest rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom. Druga powłoka, poufna, dotyczy wybranej osoby, kierownika duchowego. I trzecia, ta najbardziej intymna, duchowa, dotyczy samego człowieka i Pana Boga. I kiedy przyglądamy się temu wszystkiemu, każdy z nas przeżywa te etapy w drodze swojej duszy do Pana Boga. Te powłoki pokazują, jak my otwieramy się na to, co jest istotne i ważne. Najpierw na naszą rodzinę. Czy potrafię dzielić się swoim życiem? Czy potrafię rozmawiać o sprawach trudnych? Czy potrafię zwierzać się tym, którzy są dla mnie tak bardzo bliscy? Mężowi, żonie, dziecku, przyjacielowi. Ta umiejętność otwarcia powoduje to, że Pan Bóg wykorzystuje to do tego, aby przez tego człowieka pokazać nam rzeczy istotne. Oczywiście zależy to od nas samych, na ile ta więź przyjaźni istnieje, na ile istnieje to zaufanie w małżeństwie, że potrafię mówić o rzeczach trudnych, ale nie w ten sposób, żeby ranić, zadawać dodatkowy ból, dodatkowe cierpienie, ale żeby szukać wspólnie rozwiązania. Dalej ta postawa poufna dotyczy kierownika duchowego. Kiedy stajesz przed kapłanem, to uświadamiasz sobie, że on też jest człowiekiem, ma swoje słabości. Ale uświadamiasz sobie, że on jest narzędziem Pana Boga. Że w tym doświadczeniu łaski sakramentalnej, rozmowy duchowej, kierownictwa duchowego dokonuje się coś niezwykłego. Dokonuje się to, co jest otwarciem na miłość Pana Boga. I ta trzecia sfera, najbardziej intymna. Wielkie zaufanie to szczególna łaska i dar Pana Boga. Pomocą jest Duch Święty, który ujawnia nam sekrety życia duchowego. To jest piękne doświadczenie, które sprawia, że to, co jest sekretem mesjańskim, to, co przeżywali ludzie Starego Testamentu w oczekiwaniu na Mesjasza, staje się naszym udziałem poprzez odczytywanie tego sensu duchowego w wymiarze spotkania z Jezusem Chrystusem. To On jest naszym najlepszym przewodnikiem, ale On również pokazuje, że w każdym z nas jest sposobność do czynienia dobra. Kolejnym doświadczeniem w kierownictwie duchowym jest sprawa posłuszeństwa. Na pewno każdy z nas przypomina sobie ten zapis z drugiej Księgi Królewskiej, 5 rozdział, wersety 9 i następne, pokazujące historię Syryjczyka Naamana, człowieka trędowatego, który przychodzi do proroka Elizeusza. Dowiaduje się przez służącą, że w Izraelu jest prorok, jest ktoś, kto może go uzdrowić z ciężkiej choroby. I ta świadomość kieruje tego człowieka, aby udał się do proroka Elizeusza. A zobaczmy, ten świat oczekiwań powoduje to, że ten człowiek staje się rozgoryczony i zgorzkniały. Dlaczego? Bo prorok nawet do niego nie wyszedł. Powiedział proste słowa: idź, zanurz się w Jordanie 7 razy, a wrócisz do zdrowia, wrócisz do sił. Pomyślał sobie, przecież w Syrii, w Damaszku są piękniejsze rzeki, czystsze. Ale zobaczmy, znamienne jest to, że w tym momencie są słudzy, którzy mówią do niego: gdyby prorok powiedział ci coś trudnego do zrobienia, to byś to wykonał? I wtedy Syryjczyk, pełen pychy, pełen arogancji, zaczyna sobie uświadamiać, że to, co robi, jest głupie, jest bezsensowne, bo w tym nie ma wiary, nie ma posłuszeństwa. I co dzieje się? Idzie, zanurza się w Jordanie, wraca do zdrowia i przychodzi, aby podziękować, aby wyrazić swoją wdzięczność. Zobaczmy, posłuszeństwo w wielu sytuacjach jest próbą wiary. Wiary, która jest konieczna, aby stało się coś niezwykłego. Taką próbą wiary również jest to, o czym mówi Ewangelia, kiedy człowiek z uschłą ręką otrzymuje polecenie od Jezusa, aby ją wyciągnął. Czy jest w stanie ją wyciągnąć? Nie, bo jest uschła. Nie ma w tym ręku żadnego życia. Nie ma żadnej zdolności, nie ma żadnych możliwości. Chrystus mówi: wyciągnij tę rękę. I co ten człowiek robi? Wyciąga tę rękę. Co się dzieje? Dokonuje się niezwykły cud, niezwykły znak zaufania do Pana Boga. Kolejny etap w tym posłuszeństwie to jest doświadczenie Piotra, kiedy Chrystus mówi do niego: zarzuć sieci. A Piotr mówi: nie, Panie, całą noc, tyle pracy, tyle zmarnowanego czasu. Ale Piotr, impulsywny człowiek, czasami arogancki, mówi: Panie, jeżeli Ty mówisz to do mnie, to ja zarzucę tę sieć. A zobacz, nie ma tam siły woli, nie ma chęci uczynienia tego wszystkiego, co Pan Bóg dla niego przygotował. Zobaczmy, ile razy mamy problem z posłuszeństwem. Mówimy: to jest bezsensowne. Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Ale Chrystus bardzo wyraźnie mówi do Piotra: aby dokonał tego cudownego połowu ryb. Nie ze względu na Niego, ale ze względu na tych, którzy byli razem z Nim w łodzi. To nie jest cud dla Piotra, to jest cud dla tych, którzy są obok Niego. I dzisiaj, kiedy zastanawiamy się nad różnego rodzaju uzdrowieniami, łaskami, znaczy Pan Bóg wybiera różnych ludzi, ale On uzdrawia tych ludzi nie ze względu na to, żeby dokonało się tylko samo uzdrowienie, ale uzdrawia tych ludzi, aby inni byli w stanie uwierzyć w moc Bożej miłości. I to jest istota cudów. Nie to, że człowiek został uzdrowiony. On i tak kiedyś będzie musiał umrzeć. On i tak zachoruje może na inną chorobę. Ale istotą jest wiara. Wiara tych, którzy uczestniczą w tym nadprzyrodzonym zjawisku. Zobaczmy, w tym doświadczeniu Pan prosi, abyśmy byli nadprzyrodzonymi realistami. Abyśmy liczyli na Tego, który nadal działa w naszym życiu w sposób tak bardzo konkretny. Być nadprzyrodzonym realistą to wiedzieć, komu zaufać. To nie jest tak, że ja mogę każdemu szarlatanowi zaufać. No. Jakiemuś samozwańcowi, który leczy, który coś tam robi, który przywraca takie czy inne zdolności, taką czy inną metodą. To nie jest ten kierunek. I dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj w sposób bardzo konkretny, chcemy przeżywać tę łaskę posłuszeństwa, która prowadzi do posłuszeństwa wiary. Podobne doświadczenie świętego Pawła pod Damaszkiem, 10 trędowatych czy 3 królów, którzy przychodzą do Heroda. Zobaczmy, nie możemy pytać współczesnych Herodów ani mędrców tego świata. Mamy stawiać konkretne pytanie Chrystusowi. Panie, co Ty chcesz uczynić w moim życiu, kiedy ja podejmę posłuszeństwo? Kiedy wypełnię Twoją wolę? Co Ty chcesz uczynić, aby moje życie zaowocowało? I Chrystus dał swojemu Kościołowi pewność nauki, strumień łaski płynącej z sakramentów. Rozporządził też, aby osoby, które będą kierować, prowadzić i ciągle przypominać o drodze życia duchowego, były inspirowane, były natchnione przez łaskę Bożą. I myślę, że ważną sprawą, abyśmy pozwolili się Panu Bogu kształtować. Piękny obraz z księgi proroka Jeremiasza, to jest 18 rozdział, wersety od 1 do 7, kiedy jest posłuszeństwo, bądźmy posłuszni jak glina w ręku garncarza. Ten obraz kształtowania tego dzbana, naczynia, zobaczmy, jeżeli poddajemy się, to ten kształt zostanie osiągnięty. Jeżeli nie, nastąpi zniekształcenie, deformacja, czasami nawet uszkodzenie tego naczynia. To też jest jakiś element bardzo istotnego posłuszeństwa. Kolejne doświadczenie w naszym życiu duchowym to jest kwestia wytrwałości. Życie wewnętrzne nie tworzy się z dnia na dzień, podobnie jak ziarno, które nie wydaje owoców natychmiast. Ono potrzebuje czasu. I tak samo my potrzebujemy zarówno porażki, jak i zwycięstwa. Trzeba wielokrotnie rozpoczynać od nowa. I myślę, że najpiękniejsze doświadczenie tej wytrwałości jest, kiedy człowiek odchodzi od kratek konfesjonału, kiedy otrzymuje rozgrzeszenie. Często jest to człowiek, który jest nałogowym alkoholikiem, który jest narkomanem, który wielokrotnie zdradził Chrystusa. I on otrzymuje od Pana Jezusa niezwykłą łaskę przebaczenia. Będzie mu łatwo wytrwać? Wydaje się, że nie. Ale Pan Jezus mu zaufał. I za każdym razem, kiedy prosi o tę łaskę, Chrystus mu ufa. Czy my jesteśmy dalecy od tego obrazu? Wydaje się, że nie. My też jesteśmy w różnych etapach narkomanami, pijakami. Jesteśmy ludźmi, którzy jesteśmy jakoś powiązani z tym wszystkim, przez małością tego świata. I ta wytrwałość, ten wysiłek prowadzi do tego, że nasze życie wewnętrzne rozwija się. Dusza napełnia się owocami. Bóg nagrodzi nasz wysiłek nowymi światłami, nowymi łaskami. To najlepsza inwestycja, którą możemy zrobić. Przy trudnościach wewnętrznych najbardziej potrzebujemy właśnie rozmowy, potrzebujemy dialogu. Tego wewnętrznego z Panem Bogiem, ale również wewnętrznego z drugim człowiekiem, który jest moim kierownikiem, który pomaga mi odnaleźć tę niezwykłą sytuację, że Pan czeka na mnie, że On mnie oczekuje, a ten drugi człowiek przypomina. Nie trać ufności, idź do Niego. Idź, On czeka na Ciebie. On pragnie się z Tobą spotkać. To ważne przypomnienie, które pozwala nam w pełni przezwyciężyć nasze słabości, nasze lęki. I to może trochę jak zbudowanie takiej budowli, układaniem kolejnych cegieł, które tworzą budowlę dla Pana. I może wtedy pojawia się ta zachęta, dołącz do dobrych, a staniesz się jednym z nich. Jedno z takich przysłów. Dołącz do dobrych, a staniesz się jednym z nich. Kolejny etap to walczyć bez zniechęcenia. To bardzo ważne w sytuacji ludzi, którzy mają ciągłe problemy ze spowiedzią, którzy nie potrafią się spowiadać. I tu taka historia, może trochę dziwna, może trochę niepasująca też do naszego życia. Jest ona związana z takim generałem japońskim, który w czasie II wojny światowej walczył. Starał się ze swoim wojskiem pokonać liczniejsze wojsko. I Nobunaga mówi do swoich żołnierzy, aby uwierzyli w to, że mogą zwyciężyć. Udaje się do świątyni, zwraca się do żołnierzy, teraz pomódl się do naszych bogów. Oni modlą się. Ale kiedy kończą tę modlitwę, generał wyciąga monetę i mówi w ten sposób. Jeżeli będzie orzeł, to zwyciężymy. Podrzuca monetę, kładzie na dłoni. Adiutant podchodzi, patrzy, mówi orzeł. Wszyscy pełni nadziei, na pewno zwyciężymy. I rzeczywiście dokonali tego zwycięstwa, ale adiutant nie wytrzymał i zapytał generała, czy my mamy wpływ na historię życia? Generał się uśmiechnął, wyciągnął jeszcze raz monetę i pokazał. Z obydwu stron był orzełek. Czy mamy wpływ na historię naszego życia? Zatem dokonało się zwycięstwo. I może to, że przeznaczeni jesteśmy do zwycięstwa, to jest tak, że zwycięzcy zawsze mają po obu stronach orzełka, a przegrani mają reszkę po obu stronach. Jeżeli nie uwierzysz w to, że możesz coś zrobić dobrego, że możesz pokonać siebie, swoją słabość, to zawsze będziesz przegranym. Zawsze będziesz pogrążony, zawsze będziesz zrozpaczony. Prosimy dzisiaj Chrystusa, aby każdy z nas, który podejmuje trud codziennej walki, uświadomił sobie, że to kierownictwo duchowe, to doświadczenie łaski, która przychodzi przez drugiego człowieka, jest dla nas darem, który może doprowadzić do naszego zwycięstwa w łasce Bożej.